W naszym oddziale w początku powstania, chyba 4 sierpnia, myśmy wzięli do niewoli 18 żandarmów niemieckich. Oni jechali wanną marszałkowską. To były takie niemieckie samochody, którymi transportowano wojsko. Chłopcy podpalili tą wannę i oni musieli uciekać i wskoczyli do budynku na rogu Sienkiewicza i Marszałkowskiej. To cała ta załoga, 18 ich było. I tam zastrzelili kilka osób, cywilów. I tam się bronili. Pierwszego dnia powstania. I my razem z drugim oddziałem, który z nami współdziałał, to była Koszta. To była kompania ochrony sztabu, chyba tak się nazywa, dlatego Koszta. Tam żeśmy razem natarli, ale my żeśmy wzięli do niewoli tych, bo oni się nam poddali, bo myśmy pierwsi tam wkroczyli. I cała rzecz polegała na tym, że kiedy oni się bronili, to jeden z nich, z tych żandarmów, mówił po polsku, myśmy słyszeli, jak mówił, że się poddają. I kiedyśmy ich wzięli do niewoli, jeden był ciężko ranny, to tych 17 z nami poszło na plac Dąbrowskiego, tam było dowództwo i było, wszyscy byli przysłuchiwani. I oni stali w szeregu i przed szereg wyszedł żandarm, który pięknym śląskim językiem zameldował, że jest plutonowym z Armii Polskiej, że brał udział w walkach pod komendą Borutnowskiego i że jest siłą wcielony i był szoferem w tej wannie. I że prosi o przesłuchanie, bo on chce zeznawać. No i po zeznaniu tego chłopaka przydzielono do naszego plutonu. My żeśmy byli bardzo nieufni i nie chcieliśmy go akceptować, nie daliśmy mu broni. Przez 2 dni się chyba nie golił, bo nic nie miał. I taki był nieszczęśliwy. Próbował nam wyjaśnić, że przecież on nie miał wyboru. Albo kara śmierci, albo służba w armii niemieckiej. Że on starał się przynajmniej być tylko kierowcą, nie strzelał. Ale ponieważ mi się jakoś wydawał on przyzwoitym człowiekiem, no to prosiłam chłopaków, żebyśmy go wzięli do takiej akcji pierwszej, że trzeba było odeprzeć Niemców, wyprzeć ze sklepu Mainla i z piwnicy. Tam budynek był na rogu Brackiej i Alei Jerozolimskich i potrzebowaliśmy tam to zrobić po to, żeby żywność, którą mieli ci SS-mani, bo to tam SS-mani akurat siedzieli, zdobyć dla szpitali. Bo i tak nie utrzymalibyśmy budynku tego. No i tu ja prosiłam, żeby on z nami poszedł jako tragarz, ten Janek. No i jak minerki nasze wywaliły dziurę w murze, to chłopaki, a moich koledzy byli wysocy. Ja byłam najmniejsza. Zawsze szłam na końcu. Byłam najmniejsza i oni wszyscy przeskakiwali przez ten mur i szli, a kiedy przyszła kolej na mnie, Janek też przeskoczył, bo ja go miałam pilnować, miałam go mieć na wszelki wypadek. A nie miałam jeszcze pistoletu maszynowego, tylko miałam takiego Smith-Wessona starego sprzed I wojny światowej, 11 i miałam 2 granaty. I ja go miałam zastrzelić, gdyby uciekał. No i on skoczył pierwszy i ja ostatnia za nim, a tam nie wiedziałam, bo oni wszyscy wysocy, a ja mała, że pod tym murem leżał niemiecki trup, który leżał od pierwszego i to był 4 albo 6 dzień powstania, albo 5. I ten spuch tak miał wielki brzuch i ja wskoczyłam w sam środek tego brzucha. Jak to fuknęło, zalało mnie takim śmierdzącym płynem, tak ja zamiast biec w stronę kolegów, pobiegłam do najbliższego budynku, który był parę kroków. A Janek za mną. Nie dołączył do kolegów, tylko pobiegł za mną. Wskoczyłam tam do piwnicy, on za mną. A tam byli SS-mani. I dostałam od razu, jak tylko wskoczyłam, dostałam tak silny ogień, że wcisnęłam się w mur, on też. I ja zbaraniałam kompletnie. a on przesunął się przede mnie, wyjął mi z zapasa te dwa granaty, rzucił w korytarz, bo to był prosty, a potem pod kątem prostym drugi korytarz, rzucił te granaty i Niemcy się wycofali, SS-manie się wycofali, bo nie widzieli, czy dalej będzie i z której strony zostaną zaatakowani, a koledzy przeszli z drugiej strony, jak nadeszli, to już było po walce. No i wtedy to był decydujący moment, kiedy przyjęliśmy go jako wiarygodnego żołnierza, który potem był naszym dowódcą, bo on był świetnie wyszkolony, miał stopień plutonowego w Wojsku Polskim, to coś znaczy, prawda? Ale oprócz tego znał znakomicie broń niemiecką, całą sygnalizację, metody walki. No i do końca powstania był z nami. Nazywał się Janek Wilhelm. Nie wiemy, Wilhelm, Janek, ja nie pamiętam. W każdym razie Niemiec jedną uratował. Uratował też Rutkowskiego Jurka Orła. Kiedy tamten był ranny, wyciągnął go spod ognia. Był po tym na takim, właściwie żeśmy go samorzutnie uznali za swojego dowódcę. To było w początku powstania, gdzieś chyba 8 sierpnia, może 9. Dostaliśmy rozkaz nawiązania kontaktu z drugą stroną alei. Nie było jeszcze wtedy przekopu. Żeby nawiązać łączność, trzeba było przebiec przez bardzo ostrzeliwane aleje jerozolimskie. Zwykle robiło się to nocą i mój pluton dostał rozkaz, żeby nawiązać kontakt. Ja dostałam taką napisaną już wiadomość, którą miałam przedostarczyć na drugą stronę alei. Miałam ją w kieszonce i my żeśmy zaatakowali, to było na wysokości chyba Aleje Jerozolimskie 23, nie pamiętam. W każdym razie była to druga strona alei, nie od placu Napoleona, tylko po drugiej stronie alei. I my żeśmy tutaj szykowali się do tego, żeby oczyścić budynek, z którego mieliśmy, miałam biec. No i zdarzyło się tak, że kiedy nocą my żeśmy już tam mieli oczyszczony teren i miałam skakać, wyszedł dowódca Andrzej Bobrowski, dowódca pierwszej drużyny pierwszego plutonu, mój dowódca Andrzej Bobrowski, plutonowy podchorąży Marek, i zaczął szeptem sygnalizować, bo była tylko strzały były nocą, Niemcy jeśli nie atakowali i my też nie, to było dość cicho, tylko paliło się wszędzie. To była noc taka księżycowa, aleje już były zdemolowane kompletnie, leżały trupy, leżały różne sprzęty, no, jednym słowem aleje trudno było przebiegać, żeby nie musieć przeskakiwać. I oni wołali, że łącznik do nich, na drugą stronę, do bramy, którą nam podał wtedy pułkownik Radwan. I dostaliśmy taki ogień, że nas wcisnęło w ścianę. Cud boski, że nikt nie zginął. Z tej bramy, do której miałam biec, żeby zanieść meldunek i otrzymać i dostarczyć pułkownikowi Radwanowi. No i ja nie byłam osobą, która by się bała bardzo, ale jak zobaczyłam taki silny ogień, to pomyślałam, że tam są Niemcy. A oni, wyszedł jakiś chłopak z tamtej strony, właściwie nie wyszedł, tylko uchylili bramę i zaczęli wołać, że niech skacze łącznik, ale bez broni. No to ja powiedziałam, o nie, bez broni nie. No to przynajmniej granat wezmę ze sobą. No i wzięłam tłuczek, oddałam swój pistolet maszynowy i tego Smith-Wessona i tylko tłuczek wzięłam. No i chłopaki wyszli przed bramę, moi koledzy, Wojtek Bergman, Neumann nazywał się, kapral podchorąży, i Andrzej Bobrowski, kiedy ja miałam biec, wyszli, klęknęli i przydusili ogniem Niemców, którzy nas ostrzeliwali z przeciwległej. No i skoczyłam, udało mi się, dobiegłam, ale zażądałam hasła od nich, a oni ode mnie, bo ja przybiegam i właściwie ja powinnam podać hasło. Ale ponieważ oni ostrzeliwali, to ja wrzeszczałam, znaczy tak głośno bardzo nie, tylko żeby oni podali najpierw hasło, bo dostaliśmy ogień. A oni mówili najpierw odzew. A ja mówiłam najpierw odzew, a oni mówili hasło. A ja mówiłam dajcie odzew, to ja podam hasło. No i tak myślę sobie, no to nie mogą być nasi, bo by podali hasło, prawda? I zaczęłam odkręcać od tego granatu, bo handgranat ma taką nakrętkę. Zaczęłam odkręcać, bo pomyślałam, że rzucę ten granat i skaczę z powrotem, bo to chyba Niemcy. A że stałam tuż przy furtce, nagle furtka się otworzyła, któryś chłopak zabasnął mnie za kark, wciągnął do środka i zaczął bić. No więc ja zaczęłam kopać i wrzeszczeć, ale zobaczyłam, że to są nasi po opaskach i po tym, jak oni kleli mnie. I ten zaczął mnie rewidować, wrzeszczał, że gnój czy kurdupel miał przyjść bez broni, a jest z bronią. I nagle wrzasnął to dziewczyna. I wtedy jak on już zobaczył, że dziewczyna, bo mnie rewidował, no to ja zaczęłam z kolei wrzeszczeć, że kretynie, widziałeś takiego małego Niemca? Widziałeś? A oni w ogóle, zrobił się taki rwetes, a tam obowiązywała cisza, że przybiegł porucznik, dowódca tego stanowiska w tej bramie. No ja mu się zameldowałam i dałam meldunek, a te chłopaki się tam naradzali. Co zrobić w tej sytuacji? Sytuacja była zupełnie, no powiedziałabym, patowa, bo ja byłam rozwścieczona na nich, a oni byli przerażeni tym, co zrobili. No i miałam skakać z powrotem. I wtedy oni wyszli przed bramę, ci chłopcy, dwaj, bo Niemcy ostrzeliwali z tej strony, gdzie my żeśmy byli. Bo sąsiedni budynek obok tego, gdzie my żeśmy tam dotarli i oczyścili teren, to był już zajęty przez Niemców. I oni przydusili ogniem tak skutecznie Niemców, że oni nie strzelali tak bardzo. Tym więcej, że oni też nie byli pewni, czy to jest... Bo taka awantura się zrobiła. Co się dzieje w ogóle? Zgłupieli też. A moi też wyszli, ja dałam sygnał, że wracam, moi też wyszli i mnie udało się między tymi ogniami dobiec, ale potknęłam się tuż przed bramą i byłabym się przewróciła, gdyby mnie nie złapali chłopaki. No i oni od razu zaczęli pytać, co się stało, dlaczego taka awantura? No to ja im mówię, ale mówię też, że to wszystko dlatego, że ja nie mam jajka, tylko mam ten tłuczek. Oni o to jajko się tak ucieszyli, że po prostu pękali ze śmiechu. I potem prawie mnie nieśli, bo ja byłam kulawa, na kwaterę. I do dzisiaj, ile razy któryś z żyjących jeszcze mnie spotka, to pyta mnie o jajka. Ja mam takie z nimi, takie właśnie z nimi układy. Do tej akcji poszliśmy całym oddziałem i w pierwszej drużynie Hołowiecki był. I kiedy żeśmy już doszli, bo oddział został rozrzucony po dwóch stronach żelaznej. Wcześniej poległ nasz ukochany dowódca, chyba na Ciepłej albo na Ceglanej dostał. Dowódca pierwszego plutonu, Karol Wierciak, pseudonim Orzeł. I my żeśmy byli, trochę zdenerwowani tym, bośmy bardzo lubili tego dowódcę. I rozrzucił nas, dowódca całego oddziału przejął komendę, rozrzucił nas po dwóch stronach ulicy Żelaznej. Po jednej stronie, po lewej, jak się idzie w stronę Chłodnej od Śródmieścia, z tej strony szedł pierwszy pluton skokami, sekcjami, a po drugiej stronie szły inne oddziały, bo to wszystkie oddziały były. My żeśmy byli tym pierwszym atakującym i trzymaliśmy mniej więcej linię taką skokami, żeby mieć kontakt głosowy. To była noc, paliło się wszędzie z resztą oddziału. I przy ulicy Krochmalnej, kiedy trzeba było ją przeskoczyć, na rogu stał czołg, na rogu Chłodnej i Żelaznej, mieliśmy za zadanie dojść do narożnika, zdobyć po drodze, wyprzeć Niemców, tam oni byli już w tym budynku narożnym i częściowo też w bunkrze, a tam taki był bunkier Nordwache. i musieliśmy dojść do narożnika, to było nasze zadanie i przebijać się dalej. I ten Andrzej Chłowiecki w jakimś momencie zaczął drżeć i powiedział mi, że on nic nie widzi, bo ma złe szkła i odbijają mu się blaski walącego się domu vis-a-vis. No więc ja go wzięłam za rękę, razem żeśmy przeskoczyli i zalegliśmy w gruzach, które były przy rogu Krochmalnej i Żelaznej. Po lewej stronie cały czas, tam gdzie był bunkier. I następny skok to już miał być na bunkier i do rogu, do tego okrągłego budynku, takiego zaokrąglonego. No i żeśmy przed tym ostatnim skokiem naradzali się, a dowodził nami taki chłopak, my mówiliśmy o nim Zupak. I kiedy trzeba było skoczyć, to Andrzej powiedział, ja nie idę. A on powiedział, takie owaki, idziesz pierwszy. No i my zaczęliśmy się z nim kłócić, z tym kapralem podchorążym, że jak on nie chce, to niech nie idzie. Bo przecież my jesteśmy wojskiem ochotniczym. A poza tym on źle widzi, on nie może iść. Ale Andrzej był bardzo ambitny, zdenerwował się okropnie i skoczył pierwszy. Ja za nim, za mną reszta kolegów i pocisk z czołgu trafił tak rekoszetem, że Andrzejowi przebił tętnicę. On upadł na mnie, prawie rozszarpał mu gardło. On upadł na mnie, mi się nic nie stało, a Andrzej Bobrowski, plutonowy podchorąży, który był dowódcą naszej drużyny, ale nie plutonu, bo ten był szefem plutonu, ten, co taki rozkaz wydał, dostał w siusiaka. A następny chłopak dostał w rękę, Janek Dąbrowski. No i my żeśmy zostawili tego śmiertelnie rannego Chołowieckiego na jezdni i skoczyliśmy do pierwszego spalonego budynku, od którego już tylko był jeden skok na bunkier. No i tam znów żeśmy zalegli, bo Andrzej zwijał się z bólu, wymiotował i ja go koniecznie chciałam opatrzeć. A on nie chciał mi powiedzieć, gdzie jest ranny. No i wreszcie chłopaki, którzy wiedzieli, gdzie on dostał, zaczęli wołać, Pączek, koniecznie opatrz go, bo on się wykrwawi. No więc ja nacierałam, żeby Andrzej pozwolił się opatrzyć, a Andrzej darł się, żebym się od niego odczepiła i wszyscy się tak strasznie śmieli, że dowódca oddziału myślał, że my już zbzikowaliśmy, że coś niedobrze z nami, że może jakiś gaz rozśmieszający Niemcy rzucili, czy co. No, ale Niemcy też musieli słyszeć, jak my strasznie się śmiejemy. Bo oni się odzywali tylko co pewien czas z tego czołgu, strzelali do nas, ale nie bez przerwy, tylko co pewien czas była cisza i słychać było ten straszny, idiotyczny śmiech. No i my żeśmy po tym skoczyli dalej. Dalej była bardzo ciężka sytuacja, bo okazało się, że jest nie do przejścia chłodna. Janek dostał po raz drugi bardzo ciężko, Dąbrowski dostał po raz drugi bardzo ciężko. Andrzej się sam opatrzył gdzieś tam, także nie był bardzo ciężko ranny, ale mam tutaj dokument, który mówi o tym, gdzie on dostał, bo raport dowódca napisał i był na tyle niepolityczny, że napisał, że właśnie gdzie dostał. No i po tym wycofaliśmy się na rozkaz majora Woli, który dowodził, bo było nie do przejścia. Chciałabym opowiedzieć o swoim przyjacielu Zdziśku w Ronie, plutonowym podchorążym Zdzisławie Mroczkowskim, który uratował mi życie w pierwszych dniach powstania, z którym do 23 sierpnia właściwie bardzo się przyjaźniłam. Poległ i chciałabym opowiedzieć o tej walce, w której właśnie on poległ. To była walka o komendę policji i Kościół Świętego Krzyża. My żeśmy jako oddział nie poszli całością, tylko podzielono nas na drużyny. Część wojska atakowała od strony pałacu Staszica, część od Mesalki, tam z tamtej strony. Z tym, że my daliśmy swoich ludzi do różnych oddziałów, żeby je wspierać w tej walce. I my od strony Czackiego atakowaliśmy. Od rana, już wieczorem musieliśmy się zameldować do majora Woli, który dowodził walką. I tak było, że nas nie było dużo, była jedna drużyna, ale mieliśmy zadanie takie, żeby ostrzeliwać i doprowadzić do unieszkodliwienia CKM-u niemieckiego w bunkrze przy kościele. Zdzisiek razem ze mną był w tej grupie, która ostrzeliwała plebanie, nie plebanie, tylko zakrystię. I w jakimś momencie przyszedł do nas major Wola i widział, że Zdzisiek jest znakomitym strzelcem, że on potrafi celować w malutki otwór w bunkrze. I kiedy trzeba było nawiązać łączność z kościołem, a myśmy ostrzeliwali cały czas tam właśnie zakrystię, kiedy w zakrystii wreszcie umilkł CKM, to trzeba było skoczyć i zobaczyć, co się dzieje w kościele, bo kościół zaatakowała kompania od Lewara i nie było łączności. I spytał major Wola, kto na ochotnika, więc ja się zgłosiłam na ochotnika, że przeskoczę i nawiążę kontakt. I Zdzisiek bardzo zmartwiony, bo zwykle żeśmy razem w akcji byli i nawzajem się pilnowali, odprowadził mnie jeszcze i czekał, kiedy dostanę się do zakrystii. A tam było dość trudno się dostać, ponieważ ja mała, a wysoko było okno w zakrystii. Ono było ostrzeliwane od strony komendy policji, ale także z boku też. Także dość silny ostrzał był, poszła jedna łączniczka, dostała, potem właśnie ja się zgłosiłam na ochotnika. No i udało mi się wskoczyć na podmurówkę i uchwycić za parapet okna, ale byłam za niska i nie mogłam się wciągnąć na okno, żeby wskoczyć do zakrystii. I wtedy ksiądz, który był w zakrystii, ranny w głowę, z obwiązaną bandażem głową, wychylił się mimo bardzo silnego strzału i wciągnął mnie do środka. A ja zamiast mu podziękować, spytałam od razu, gdzie jest wejście do podziemi, bo Lewar był w podziemiach. To wiedziałam, że jest w podziemiach, bo mi to opowiedział major Wola, bo stamtąd już był ostrzał na dziedziniec. I pobiegłam, tam były dziury w podziemiach między pomieszczeniami, bo podziemie Kościoła Świętego Krzyża są duże. Znalazłam tego Lewara, zameldowałam, że jestem od majora Woli i prosiłam o podanie sytuacji. A on mi powiedział, no to idź sam, bo ja nie mam ludzi. Idź do kościoła, zobacz, co się dzieje, bo w kościele toczyły się walki. No i ja zaczęłam się tam przedzierać tymi małymi otworami do kościoła. W jednym z tych otworów utknęłam, bo byłam grubaskiem, a miałam w kieszeniach granaty, miałam gamona, a gamon to jest taki granat angielski z plastiku, z takiego miękkiego materiału, ogromnej sile wybuchu, który można tak spłaszczyć, ale trzeba bardzo uważać, bo można spowodować wybuch, który by rozwalił ogromnie wiele miejsca w kościele. No i jak ja utknęłam, to za mną szedł jakiś chłopak i mnie palnął w tyłek tak, że ja przekoziołkowałam, a ten granat się całkowicie spłaszczył. I on zaczął mi tam, że matka kluski mi daje i ja jestem taki grubas, a ja mu powiedziałam, że wcale nie jestem taki grubas, tylko mam granaty, których on na pewno w życiu nie widział. I pokazałam mu ten spłaszczony gamon. On się trochę przestraszył, bo mogliśmy oboje wylecieć w powietrze. No i on mnie podprowadził już do wyjścia na kościół, bo tam toczyły się walki. Jeszcze dobijali Niemców, którzy się pochowali za ołtarzami w różnych miejscach. Ogień prowadzili, tam taka jest w kościele Świętego Krzyża, taka balustradka u góry, tam jest takie przejście dookoła i stamtąd prowadzili ogień, ale chyba od Harnasia, nie od Lewara, chłopaki, w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. I jak ja skoczyłam za pierwszy filar, to po tym pomyślałam, że ja muszę wejść, nie widzę kościoła całego, nie mogę ogarnąć, muszę wejść na chór, bo tak nie mogłam się zorientować, jaka jest sytuacja. I kiedy skoczyłam za drugi filar, ostatni filar od wejścia do kościoła, huk był taki, że nic nie można było odróżnić, ale zobaczyłam ruch, że ktoś skacze od strony prawej, z takiego pomieszczenia, które było, nie ma tam kaplicy, nie ma tam żadnych, chyba jakiś taki magazynek jest. I że skacze i że skoczył za ten sam filar, za którym ja jestem. I domyśliłam się, że to musi być Niemiec, bo gdyby to był Polak, to bym, przecież byśmy się dogadali. On by coś do mnie powiedział. No i żeśmy polowali na siebie. Ten Niemiec, co pewien czas widziałam, że ma tam, wychyla głowę na chwilę i ja miałam odbezpieczony pistolet, on pewnie też. I w jakimś momencie ten cwaniak rzucił kawałek muru. Ja myślałam, że to granat, spojrzałam, a on wtedy dał dyla i wyskoczył przez drzwi, bo drzwi nie były jeszcze zabezpieczone. Przez to główne wejście wyskoczył. Potem poszłam na górę. Dlaczego opowiadam o tym, że to trwało trochę? Poszłam na górę właśnie na chór. Stamtąd widziałam całą powierzchnię kościoła. Widziałam, że jeszcze właściwie na dole toczą się już tylko takie sporadyczne walki, że tam wyciągają z ołtarzy Niemców. I że zabarykadują wieżę kościelną, że noszą ławki i zwalają w miejscu, gdzie było wejście na wieżę. I jeszcze zapamiętałam, że byłam bardzo zaskoczona, bo ja po raz pierwszy w życiu widziałam, jakie echo idzie od tych strzałów, od tej walki po kościele i że promienie słoneczne, które wpadały, taki pył drga, zupełnie niesłychany widok. I zagapiłam się trochę i potem zbiegłam na dół i pobiegłam najpierw lewarowi, zameldowałam, jaka jest sytuacja w kościele, że kończą się walki. No i chciałam znów skakać przez dziedziniec tam do majora Woli z zakrystii, ale lewar mi powiedział, żebym tego nie robiła, bo już jest przejście, bo już zdobyty jest budynek komendy policji, ten oficyna. Że jest przejście wykute w urządzeniach takich centralnego ogrzewania, taki korytarzyk był tam. I ja tym się dostałam, zameldowałam Woli, że co widziałam. I w tym czasie nie mogłam znaleźć swoich kolegów. Nie wiedziałam, gdzie ta drużyna moja jest. I pobiegłam szukać ich. I wtedy był taki moment, kiedy strzelali do siebie chłopcy z Niemcami. Niemcy byli na piętrze, chłopcy na dole i dostał chłopak z jakiegoś oddziału, nie wiem czy to był, nie znam tego oddziału, nie dogadałam się z tym, który mi potem pomagał, ale to był chyba Kindlein, bo potem poznałam jego na zdjęciu i żeśmy tego chłopaka nieśli. I schodziliśmy ze schodów i trzeba było przeskoczyć bardzo oszczeliwaną drzwi na dziedziniec i żeśmy spadli, bo dostaliśmy serię, spadliśmy, a ten chłopak dostał koło serca i plecy miał rozszarpane, a ja niosłam go, bo tamten chłopak bardzo wysoki, ja niska, ja go niosłam z tyłu i ta krew wylała się na mnie, także wyglądałam jak nieboskie stworzenie. Jak odnalazłam kolegów, to oni się zdenerwowali, myśleli, że jestem ciężko ranna. A ja pytałam, gdzie Zdzisiek? I nie chcieli mi powiedzieć, co się ze Zdziśkiem stało, tylko mówili, że nie wiedzą. A potem się rozzłościł właśnie Janek na mnie, że ja sama wyrywam się i powiedział, że przeze mnie Zdzisiek dostał, że jest w szpitalu. Dlatego, że właśnie się wyrwałam i on chciał dołączyć do mnie. No i okazało się, że to wcale nieprawda, bo potem Janek mi to powiedział, bo ja bardzo strasznie się zmartwiłam. Pobiegłam do szpitala na Czackiego, był tam taki prowizoryczny szpital, gdzie ranni z tej akcji byli znoszeni i tam go znalazłam. On już umierał. Kiedy wróciłam i byłam zrozpaczona, to Janek mi powiedział, że to tak nie było, tylko on mnie tak, żebym ja się uspokoiła, przestała się wyrywać i powiedział, że dostał rozkaz od majora Woli. Mieli nacierać na taki malutki budynek obok komendy głównej tego, bo tam była taka posesja, zabytkowy taki mały budyneczek, który stał obok oficyny. I w tym budyneczku zabarykadowali się SS-mani i Wehrmacht. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że Zdzisiek skoczył w tą dziurę pierwszy, jak wywaliły minerki i dostał, miał KB i w komorę zamkową dostał. Jego własna amunicja wywaliła mu w żołądek i w płuca. Palił się budynek, który przylegał prawie, tam był tylko wąski korytarzyk między murem od gimnazjum Zamojskiego. Stał taki barak drewniany, który został podpalony i my musieliśmy przez ten przesmyk przebiegać, żeby wycofać się do Nowego Światu i tam pod barykadą przejść na Chmielną. W jakimś momencie, kiedyśmy biegli, oni nas nie oszczędzali, nasi rusznikarze, i ładowali nam do plecaków wszystko, co tylko mieli, a my musieliśmy to udźwignąć. I kiedy biegliśmy, bo trzeba było biec, bo był już, Niemcy byli już na okulniku i ostrzeliwali nasze wyjście. Było takie małe wyjście z gimnazjum, taka furtka. Od tej furtki trzeba było biec do pierwszych domów na Pierackiego. I biegłam z tym ogromnym plecakiem, ciężkim, piekielnie, a za mną biegł kolega, który był wysoki i nosił okulary. Ten kolega nazywał się Wojtek Szędzikowski, to był plutonowy podchorąży, pseudonim Marabut. Taki święty harcerzyk, co to nigdy nie mówił brzydkich wyrazów i w ogóle był bardzo, bardzo taki harcerski. No i mnie upadły iskry na twarz z tego budynku. Ja się zatrzymałam, a ponieważ on był bardzo wysokim chłopcem, wpadł na mnie i oboje się przewróciliśmy. Z tym, że mnie pękła szelka od plecaka i ten plecak upadł mi na kark. No i ja w pierwszym momencie straciłam przytomność, ale potem jak odzyskałam, to trwało sekundy, zobaczyłam, że Wojtek leży, nie ma okularów, a ja nie mogę ruszyć głową, bo mam na karku ten plecak. I on potwornie tam klął. Pierwszy raz słyszałam, jak klął, ale jak usłyszałam, jak wrzeszczy na mnie, chuju złamany, gdzie stajesz? Tak ja zaczęłam się chichotać, chociaż mnie bolał kark. Ale czekałam, jaką będzie miał minę, jak zobaczy, że to ja. Więc szukałam tych jego okularów, a że były w zasięgu mojej ręki, podałam mu te okulary. Jak on mnie zobaczył, tak, był tak przerażony, że jeszcze bardziej niż to, co tam nam groziło, chyba było dla niego strasznym wstrząsem, że akurat do mnie tak brzydko się odezwał. No i potem ja mu powiedziałam, że by ściągnął, że nie mogę wstać, że musi mi ściągnąć z karku plecak. I żeśmy we dwoje z tym plecakiem biegli. Udało nam się dobiec do bramy, gdzie już byli wszyscy koledzy, bo my żeśmy leżąc zostali. Oni już przebiegli, jak my żeśmy dołączyli. No i tam dziewczyny od razu mi pomagały, żeby coś zrobić z tą szelką. Część moich rzeczy chłopcy wzięli, bo ja byłam w pierwszym plutonie z szelcem łączniczką. Kiedy trzeba było, strzelałam, a kiedy trzeba było, biegłam z meldunkiem. No i miałam trzy błyskawice. Jedną swoją, która była czynna, i dwie nieczynne, i jeszcze ten plecak. Więc oni, moi koledzy, część rzeczy z tego plecaka jeszcze doładowali do swoich plecaków, ale musieliśmy się przeczołgać z tym ciężarem pod barykadą. Barykada była częściowo rozwalona, bo czołg z rogu Nowego Światu i Chmielnej posłał nam pociski. Znaczy zanim żeśmy tam byli, już była rozwalona i każdy musiał wziąć w rękę cegłę. Czołgaliśmy się, trzymając w jednej ręce cegłę i mając te plecaki na plecach. Przede mną była Maki, ale przed Maki, łączniczka, bardzo dzielna dziewczyna, ale przed Maki był Jurek Orzeł Rutkowski, bardzo dzielny chłopak, który przyprowadził z Woli swoją żonę i córeczkę czteromiesięczną. I ta Jadzia, jego żona, przywiązaną miała tą córeczkę na pielusze do piersi, ale tak, że kiedy czołgała się, to jak był gruz wyżej niż ona mogła przejść z tym dzieckiem bez uszkodzenia dziecka, brała pieluchy i tego dzieciaka w zęby. A Jurek, który chciał czołgać się za Jadzią, klął straszliwie, bo Maki gruba była i weszła i on był przygotowany na to, że jak będzie seria, to on nakryje sobą żonę i córeczkę, a tymczasem Maki go wyprzedziła i to czołganie było bardzo, powiedziałabym, stresujące przez to. I kiedy już żeśmy się przeczołgali na drugą stronę, byliśmy już w bezpiecznym miejscu, wszyscy wstawali i odchodzili, a ja nie mogłam wstać. I koledzy musieli mi ten plecak unieść do góry. Jak ja wstałam, to chłopak, który pełnił służbę na barykadzie, chyba od roga, on miał tylko krótki pistolet i dwa granaty. Jak zobaczył moje trzy pistolety maszynowe, schwycił za moją błyskawicę, wrzeszcząc, że taki gówniarz ma trzy pistolety maszynowe, a on tu z krótką bronią na barykadzie. No i chciał mi wyrwać ten pistolet, to wtedy ja akurat za mój chwycił. No to, co usłyszałam od wojska, powtórzyłam, taki złamany, czego się mnie czepiasz? I zaczęliśmy się bić. No to wszystko wszedł Adaś Porawski, jeden z najlepszych, najmądrzejszych naszych żołnierzy z pierwszego plutonu, mój przyjaciel. No i stanął między nami. I tłumaczył temu chłopakowi, że te dwie błyskawice to są nieczynne, one są jeszcze niekompletne. Natomiast, że ten mały, bo ja miałam takie samo mundurowanie jak chłopcy i wyglądałam jak chłopiec, że ten mały to ma pistolet, bo jest dobrym żołnierzem i żeby on się uspokoił. No, ale tamten klął dalej, mruczał pod nosem, no i my żeśmy od razu przeszli wszyscy. Chłopaki zaśmiewali się i dokuczali mi, a ja nie chciałam skarżyć na Wojtka, skąd takie przekleństwa. Oni też kleli, ale nie przy mnie. Na rogu Szpitalnej i Chmielnej rozdzielili nas. Część oddziału poszła na wsparcie, zabezpieczenie Poczty Głównej na Warecką. Część poszła na Marszałkowską, żeby tam zatrzymać natarcie, a nas, pierwszy pluton i część najlepszych żołnierzy z drugiego i z trzeciego, wysłano z powrotem na róg Nowego Światu i Chmielnej. W budynku numer 1-3 było wejście do tego budynku, ale myśmy przechodzili przez bramę 5, dlatego że tam zaczęliśmy od razu budować barykadę. Z tym, że mnie dowódca wyznaczył na wymianę załogi barykady, a to były chłopaki od roga. I ten chłopak, co się z nim tam pobiłam, to jak mnie zobaczył, to od razu znów zaczął tam swoje jakieś brzydkie wyrazy, a ja mu powiedziałam, bo zobaczyłam, że na jezdni leży i rusza się ciężko ranny chłopak. Więc ja od razu złośliwie powiedziałam mu, że dlaczego nie ściąga, że to do niego należy. Ich tam było dwóch. Ten jeden to się nie odzywał, tylko ten taki był czupurny i cały czas mi tam próbował dokuczać. No to on powiedział, jak jesteś taki odważny, to ściągaj. No to ja powiedziałam, że ściągnę na pewno, ale żeby mi dał swój pasek i chłopakom pozabierałam paski. Spięłam paski, wzięłam patyk w rękę i sobie przywiązałam te paski do nogi jednej, a z tym jednym paskiem jeszcze i z tym patykiem podczołgałam się do rannego, który miał, dostał w brzuch, jelita były na jezdni. I żeby go ściągnąć, trzeba było najpierw jelita włożyć do brzucha. Niemcy byli już tam dobrze wstrzelani, oni z BGK mieli dobrą widoczność na barykadę i na wszystko, co tam się działo. Poza tym była wielka dziura, rozwalona była barykada w samym środku. I oni widzieli tego rannego i pilnowali go, nie dobijali, tylko pilnowali, żeby go nikt nie ściągnął. No i mnie się udało, jak pierwsza seria poszła, to ja złapałam, bo nogami leżał w stronę Alei Jerozolimskich. Musiałam złapać za obie nogi, żeby te nogi związać paskiem, ale przed tym musiałam te jelita włożyć. Wszystko mi się udało. No i chłopaki mnie ściągnęli, bo właściwie oni go, ja bym go sama nigdy nie ściągnęła, bo to był wysoki, duży chłopak. No i jak go ściągnęli, to ja tego chłopca trzymałam na rękach. To był bardzo piękny chłopak. Miał bardzo niebieskie oczy, długie takie rzęsy. Prawdopodobnie był ranny i wyszedł na własną rękę ze szpitala, który był właśnie na Pierackiego, bo miał tylko plecak, nie miał broni, miał tylko białą koszulę i zielone spodnie spięte spinaczem takim, byśmy mieli takie spinacze. I on umierał. Zanim dziewczyny przyszły, sanitariuszki przybiegły, zanim zaczęły mu tam oglądać ranę, przyłożyły do ust lusterko, już nie było, już nie oddychał. No i go zabrali i zakopali tam na tym placyku, bo w miejscu, gdzie teraz stoi budynek, w 1939 roku rozwalili budynek, który był, i tam był taki placyk. I na tym placyku chowali poległych. Znaczy zaczęli chować w tym czasie. I on miał plecak niemiecki z końskiej skóry. No i ten chłopak, któremu widać zaimponowałam, powiedział, że no to ten plecak to mogę wziąć. Oni się naradzili jeszcze z kolegą, że nic z niego nie chcą. Ja mam zabrać plecak. A tam były papierosy i były pończochy i były kostki cukru. Chłopak nie miał żadnych dokumentów, ten, który poległ. No i ja powiedziałam, że ja nie palę, to ja papierosy mogę oddać. Na co Basak, który ze mną razem przydzielony był, Stefan Basak, którego zdjęcie tu mam, złośliwy i bardzo dowcipny, ale złośliwy chłopak, i powiedział, tam, ona nie pali, po co jej papierosy? A ten drugi chłopak mówi, co ty mówisz? A on mówi, tak, ona nie pali. A na to ten chłopak powiedział, która dziewczyna umie tak kląć? No, więc ja ze wstydu nie zapadłam się pod ziemię, ale bardzo byłam rozżalona i na Basaka oczywiście. Kopnęłam go w kostkę i powiedziałam, co z nim zrobię, jak tylko wrócimy, co zrobią chłopaki, jak ja poskarżę. No i żeśmy się tam w pewnym momencie już odeszłam, że nie chciałam już się pieklić, tylko odeszłam do tego drugiego, starszego stopniem z roga, tego chłopaka od roga, i zameldowałam, że jestem, że przejmujemy barykadę. I wtedy ten chłopak, co tak bił się ze mną, co przyniósł mi karteczkę, a na tej karteczce napisał swój adres z prośbą o to, że jeśli po powstaniu będę mogła, to żebym się z nim spotkała. No więc tak się skończyła ta cała awantura. Aha, jeszcze Basak powiedział do tego chłopaka, bo ten powiedział, kłamiesz do Basaka. A Basak powiedział, nie, jak pragnę porodzić kłębek kolczastego drutu i CKM z obsługą. Nie kłamie. No więc te chłopaki, jak usłyszeli taki dowcip, tak się trochę pośmieli, jakoś odpuścili i mnie, i temu Basakowi. No, ale po tym rzeczywiście poszli i do tej pory zawsze jakoś tak wspominam z bardzo przykrym uczuciem, że tak okropnie klęłam i od tej pory nie klnę, chyba że jestem bardzo zła.